Słuchajcie, chcę się z wami podzielić takimi kilkoma myślami, które myślę, że będą służyły wam i staną się błogosławieństwem dla was. Ale jak jechałem, ciągle przychodził do mojej głowy taki tekst Bożego Słowa, który myślę, że będzie naprawdę pomocny dla każdego z was. To jest Ozeasza, 7 rozdział, 9 werset. Tekst jest świetny, lubię go bardzo. Obcy zużywają jego siłę, a on o tym nie wie. Nawet świzna go przyprószyła, a on i tego nie wie. Prawda, że fajny tekst? Mnie się strasznie podoba. Lubię ten tekst. Obcy to ten, którego nie znamy. To ten, który nie jest, z którym nie jesteśmy w relacji. To ten, z którym jesteśmy wręcz przeciwnie, po przeciwnych stronach. Obcy to ten, z którym nie chcemy być wcale blisko. Obcy to także ten, który zużywa naszą siłę, a my o tym nie wiemy. Czy tak się czujecie nieraz, że wasza siła została zużyta i nie wiecie dlaczego? Jak to się stało? Nie mam siły. Jak to się stało? Robiłem rzeczy, nie wychodzą. Jak to się stało? Poświęcam czas, rzeczy nie idą. Jak to się właściwie stało? Co się dzieje? Chcę wiedzieć, co się dzieje. I nie zapomnę, jak kiedyś Bóg przemówił do mnie tym fragmentem Bożego Słowa. Nauczałem na ten temat. I teraz jak jechałem samochodem do was, myślałem o różnych tematach i modliłem się dalej o to, ale ten tekst mnie po prostu nie opuszczał. Ciągle próbowałem ten tekst zrzucić z siebie i pomyślałem sobie, nie, to nie jest ten temat. To nie chcę o czymś innym mówić. Ale on wrócił, on ciągle do mnie wracał. A więc chcę wam powiedzieć tak, chcę dzisiaj do was powiedzieć o kilku rzeczach, które zużywają naszą siłę, zabierają z nas to, co sprawia, zabierają z nas tą siłę, która jest nam potrzebna do wzrostu, do zwycięstwa i do tego, że możemy oglądać, mieć szeroką wizję i osiągnąć te rzeczy. Dlatego, że chyba nie chodzi o to, żebyśmy tylko byli chrześcijanami, którzy są, ale żebyśmy byli chrześcijanami, którzy osiągają. Tak? Ten motyw waszego obozu jest w kwestii zwycięstwa, prawda? Że chcecie wzrastać w zwycięstwie, a więc fajnie jest mówić o zwycięstwie, dobrze jest wiedzieć, co powoduje, że to zwycięstwo nie jest możliwe. Dlaczego? Bo jeśli usuniesz niektóre rzeczy, to ono stanie się możliwe. Dlaczego? Bo Duch Święty jest zainteresowany tym, abyś co? Abyś miał zwycięstwo. Bardzo często my nie zwracamy uwagi na takie małe rzeczy, małe liski, które psują winnicę i sprawiają, że my nie możemy się rozwinąć, pomimo że wierzymy w to, że Bóg mówi, że dał nam zwycięstwo. On dał nam zwycięstwo każdemu z nas. Jeszcze raz. Obcy zużywa jego siłę, a on o tym nie wie. Tekst mówi, że jest obcy. Mówiliśmy, kto to jest, tak przez moment. I oczywiście jest to nieprzyjaciel, jest to diabeł i tak dalej. Ale my nie wiemy, że on zużywa naszą siłę. I nawet siwizna go przyprószyła, tak jak mnie przyprószyła siwizna i dalej nie jestem zorientowany. To znaczy, że potrzebujemy się zorientować. Jako Boży ludzie my musimy być mądrzy. Musimy się zacząć orientować, co niszczy i demoluje nasze życie. I oczywiście możemy powiedzieć, że grzech demoluje nasze życie, tak, ale powiemy o takich cechach polskich, niektórych polskich cechach, które demolują nasze życie. Wierzę, że Bóg pomoże nam i będzie nas prowadził i da nam dzisiaj uwolnienie. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo wierzę, że Bóg chce dać uwolnienie. Nie chcę mówić po to, żeby powiedzieć, żebyście się z tym zapoznali. Chcę mówić o tym dlatego, że wierzę, że Bóg daje dzisiaj uwolnienie nam. Przeczytam następny fragment Bożego Słowa. Księga Izajasza, 6 rozdział od 1 wersetu. Znacie na pewno dobrze ten tekst, bo on jest bardzo dobrze znany. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim, wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi, na 2 latał. I wołał jeden do drugiego. Święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I jak przeczytałem ten tekst, pomyślałem, chcemy zobaczyć, jak przybytek napełnia się dymem, jak nasze życie, nasze spotkania, nasze społeczności, nasze domy napełną się chwałą Bożą. Chcemy oglądać to. Tak? Chcecie to oglądać. W swoich firmach, w swoich szkołach, tam gdzie jesteście, chcecie, żeby Boża chwała stąpiła. To ten fragment myślę, że jest całkiem sensowny. On pomoże nam zobaczyć, jak to się stało, że to miało miejsce. Tak? Przeczytam jeszcze raz. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. Jak to się stało, że taka sytuacja była? Po pierwsze, Słowo Boże mówi tak, że tak jak jest w niebie, niech stanie się na ziemi, to jest modlitwa pańska, wy ją dobrze znacie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, i później tak jak w ziemi, tak jak w niebie, niech stanie się na ziemi, to musimy zajrzeć do nieba, żeby zobaczyć, jak w niebie rzeczy wyglądają, aby one mogły stąpić na ziemię, i to nam pomoże zrozumieć, jak to przychodzi, tak, i jak może to stąpić. Po pierwsze, pierwsza rzecz tu jest ta, że w roku śmierci króla Uzjasza zobaczył on Pana. Pierwsza rzecz, te wszystkie dobre rzeczy, które Bóg chce, żeby się zapoczątkowało, wasze zwycięstwo, zmiany w waszym życiu, wszystko się zaczyna od śmierci. Jest okres w Kościele umierania. Zauważyliście? Jest okres umierania starych rzeczy, jest okres umierania starych wizji, jest okres umierania starych sposobów, jest okres umierania nieraz nawet kościołów. Jest cały okres umierania. Kiedy przyglądam się temu, to mogę zobaczyć, że żyjemy w okresie umierania. Coś się zamyka i coś się otwiera. Zamyka się pewien okres Kościoła, który postrzegaliśmy jako ten Kościół, ten właściwy Kościół, ci właściwi ludzie. Zauważyliście, że to ma miejsce? Na przykład zamyka się taka ścisłe patrzenie denominacyjne. My mamy jedynie prawdę. My wiemy, my jesteśmy lepsi, my jesteśmy najlepsi, tak? Oczywiście są tacy, którzy ciągle tak myślą, ale wiecie, siedzimy tutaj protestanci, katolicy i nie mamy tego myślenia, że my wiemy, tylko mówimy, to co wiemy możemy dodać i się ubogacimy nawzajem, jesteśmy jedną rodziną. Co to znaczy? Że coś starego umiera. Umiera stary system patrzenia, że protestanci to ludzie wierzący, a katolicy to niewierzący. Tak? Umiera stary system patrzenia, że zielonoświątkowcy to są ci wierzący, a baptyści to są niewierzący. Umiera cały system patrzenia i całej teologii, która została stworzona. Co w teologii umiera? Na przykład umiera to, że jedność to nie jest jednakowość, tylko różnorodność. To umiera w teologii. A przecież jeszcze niedawno w teologii, jak myślałeś tak samo jak ja, to byłeś ze mną, byliśmy jedno. Nie, nie, myśleliśmy jednakowo. Wcale nie znaczy, że byliśmy jedno. To wcale nie oznacza, że jeśli myślimy tak samo, że to oznacza, że jesteśmy jedno. Ile razy myślę tak samo z ludźmi, a w ogóle nie mogę się z nimi dogadać. Myślimy tak samo, ale w ogóle w żaden sposób się nie możemy dogadać. A mam ludzi, z którymi myślę zupełnie inaczej, oni myślą inaczej ja i jesteśmy jedno. Coś umiera starego. Musimy to zobaczyć, co jest bardzo ważne i bardzo istotne, żebyś zobaczył, że coś umiera. Coś umiera ze starego sposobu myślenia, funkcjonowania i działania. Jak to chwycimy to, co jest fundamentem tego wszystkiego. Jak zobaczysz, przestaniesz się bać. A niektórzy ludzie się boją, że to stare umiera. Pozwólcie, żeby stare umarło. Ono nie jest złe, ono było na tamten czas, ono jest dobre, ja tym nie pogardzam, wcale nie odrzucam mojej historii, nie odrzucam tego, czego się nauczyłem. Ja na tym buduję, ale wiem, że to umarło. Dlatego kiedy to umiera, to się rodzi coś zupełnie nowego. Co się rodzi? To, co tu jest napisane w Księdze Izajasza w 6 rozdziale. Nagle mamy doświadczenie Bożej chwały. Zauważyliście, że jest doświadczenie Bożej chwały? Gdzie ono jest? Jak ono powstaje? Kiedy umiera stary sposób myślenia. Ono nigdy nie powstaje, kiedy jest stary sposób myślenia. Ono zawsze powstaje tam, gdzie jest nowy sposób myślenia. Coś umiera. I znów jesteś głodny Jego obecności. Znów jesteś głodny tego, żeby On przyszedł. I zaczynasz patrzeć na rzeczy i redefiniujesz je. Na nowo stawiasz definicję. Na nowo myślisz, jak to określić, bo to stare już w ogóle nie definiuje tego, co jest. Na przykład. Co to jest Kościół? To jest bardzo proste pytanie. Co to jest Kościół? Co to jest Kościół? Jak my postrzegamy Kościół? To jest jakieś zgromadzenie ludzi, które to zgromadzenie spotkało się razem, żeby uwielbiać Pana na tak zwanym nabożeństwie, w którym musi być dobre kazanie, dobre uwielbienie, dobrych kilka modlitw. Jak mamy to, to mówimy, że to jest dobry Kościół. Ja nigdzie nie czytam w Słowie Bożym, że to jest właśnie dobry Kościół. To jest przejaw Kościoła, ale to nie jest Kościół. Rozumiecie? Chodzi o zredefiniowanie, na nowo spojrzenie na to, czym jest Kościół. Czy wy jesteście Kościołem? Tak. Czy teraz jesteśmy Kościołem? Tak. Czy Kościół będzie w różnoraki sposób się spotykał? Tak. Czy Kościół to dwie lub trzy osoby zgromadzone w jego imieniu? Tak. Gdzie? W lesie. Na przykład. Na łódce. Na przykład. Czy to jest Kościół? Tak, to jest Kościół. Kiedy Jezus spotykał się z uczniami, to on się nie spotykał na uwielbieniu. Przepraszam. Jestem człowiekiem uwielbienia. Nie. Spotykał się gdzie? Na łódce i poszedł spać i była burza, on smacznie spał i to był Kościół ze śpiącym Jezusem. I był Jezus. Rozumiesz? Musimy zredefiniować. Ja nie zapomnę, jak mówiłem do młodych chłopców w naszym kościele. Mówiłem, wierzę, że Bóg chce, żebyście zaczęli zakładać kościoły. Mój wnuczek, 10-letni, wyszedł do przodu ze swoim przyjacielem, 10-letnim chyba, czy 11-letnim. I ja mówię, czego chcecie, chłopaki? My chcemy zakładać kościoły. Ja spojrzałem na niego i powiedziałem, cudownie, chłopie, to jest rewelacyjne. Dziadek jest szczęśliwy jak nie wiem co. Ty chcesz zakładać kościoły. I wiecie, że ja wierzę w to, że 10-latki mogą zakładać kościoły. Dlaczego? Bo na przerwach mogą modlić się i rozmawiać o Jezusie i to jest Kościół. O, Kościół może być w szkole. Aha. To znaczy, że nie musi być budynek? Nie. Co to jest Kościół? A więc rozumiecie, kiedy redefiniujemy, z powrotem próbujemy wrócić do źródła i spojrzeć, czym jest, to coś umiera. Nim się pojawi to nowe, to musisz zobaczyć, że stare obumiera. Ja musiałem podważyć i podważam wiele rzeczy nie dlatego, żeby podważać, ale po to, żeby znów na nowo spojrzeć, czy ja mam właściwe myślenie, czy ja dobrze rozumiem to, co tu jest napisane. Dlaczego? Bo wychowałem się w pewnej kulturze zrozumienia. Mam pewną teologię, której mnie nauczyli, tak? Zostałem przyuczony do wielu rzeczy i je przyjąłem. Dlaczego? Dlatego, że mnie tak nauczono. Większość rzeczy, które macie w sobie, to dlatego, że was tak nauczono. Nie dlatego, że doszliście sami do tego. Dlatego potrzeba, żeby umarło. Dobra, bo na ten temat byśmy mogli mówić i mówić, a jestem podekscytowany tym, co Bóg mówi dalej. Niegorszak stanowił serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał i wołał jeden drugiego: święty, święty, święty. O ja. Święty, święty, święty. Święty, święty, święty. No dobrze, chłopie, już mówiłeś święty. Dobrze, święty, święty, święty. W niebie oni ciągle tak gadają. Ty, to jest odjazd. Naprawdę, powiem wam, nuda na maksa. Ja do takiego nieba nie chcę. Żartujesz? Nie. Naprawdę, ja takiego nieba nie chcę. Święty, święty, święty. Święty, święty, święty. Święty, święty, święty. Święty, święty, święty. Stary, jeden dzień ja bym się zanudził w niebie. Ja bym zwariował. Może wy nie, może wy jesteście bardziej duchowi, ale ja jestem gość, który potrzebuje dynamiki życia. Ja się cieszę wtedy, kiedy się rzeczy dzieją. Jak się nie dzieją, to ja umieram. Ja jestem facet, który lubi biec i biec im szybciej, tym lepiej. Kocham to. I nieraz muszą mnie zahamować trochę, ale ja kocham dynamikę. Nie lubię, kiedy się rzeczy powtarzają i nic z tego nie wynika. Denerwuje mnie to. A kocham dynamikę. Kocham, kiedy rzeczy się dynamicznie dzieją, a więc to powierzchowne. Za chwilę omówimy ten tekst dokładnie. Powierzchowne spojrzenie, święty, 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 nie daje nam w ogóle obrazu nieba, tylko daje nam jakąś mgłę, zasłonę dymną. Czegoś nie widzimy. Powinniśmy coś zobaczyć, coś czujemy. Wiemy, że to jest właściwe, ale jak tak sobie spojrzymy na ten tekst, święty, święty, ej, to słabo. Chyba, że. To będzie oznaczało coś innego, niż my czytamy. Święty, święty, święty. Co tam się dzieje? Tam jest dynamika. Jaka? Niezwykła. Jaka? Słuchajcie. Masz objawienie, że On jest święty, tak? I ja mam objawienie, że On jest święty. W ogóle jako istoty ludzkie, zaraz wrócimy do tego, w ogóle jako istoty ludzkie, chcę wam powiedzieć, my się szybko nudzimy. Zauważyliście? Ja muszę mieć ciągle nowe rzeczy, żebym się nie nudził, bo ja się szybko nudzę. Zauważycie, że małe dzieci się szybko nudzą? A takich jest Królestwo Boże. Albo to prawda, albo nie. Ale tak jest napisane w Słowie. Ja się zgadzam ze Słowem Bożym. Co to oznacza? Że Bóg nas stworzył do tego, żeby była dynamika, a nie żeby było ciągle, żebyśmy ciągle byli w tym samym. On tego nie znosi. On sam tego nie chce. On tego nie lubi. Wręcz powiedziałbym, że on to nienawidzi. I teraz słuchajcie, jeden seraf do drugiego mówi: święty. Nagle jeden z serafinów patrzy na Boga i widzi Go naprawdę świętego. Patrzy na Niego i jest zachwycony, ma objawienie. Doświadczyłeś objawienia, wiesz, co to jest objawienie? Nagle widzisz, że Bóg mówi: z łaski jesteśmy zbawieni. Boże, to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jesteś zachwycony. Biegasz jako szalały i opowiadasz ludziom, że właśnie zostałeś zbawiony, przebaczone zostały tobie grzechy. I już nie masz poczucia winy i wolą uzdrowił cię Jezus i wolą uzdrawiać dzisiaj. Jesteś cały podekscytowany. Mówisz: ja, ale to jest niezwykłe, to jest czad. Ale za chwilę mijają dni i to zaczyna być nudne. Nie uważacie? No dobra, okej, okay. Wy jesteście święci. Nie powiedziałem nudni. Słuchajcie, chodzi mi o to, żebyśmy zrozumieli, że Bóg kocha dynamikę i żebyśmy zrozumieli, co się tu dzieje. Co się w niebie dzieje? Oni się dzielą swoim objawieniem świętości. Jeden mówi: święty, a drugi mówi: stary, co, o czym ty mówisz? On naprawdę jest święty. A przychodzi trzeci serafin i mówi: nie, nie, nie. Wy w ogóle nie wiecie, o co chodzi. Chłopaki, mam świeże objawienie, właśnie doświadczyłem. On jest naprawdę święty. I jest cały podekscytowany. Już na tych, wiecie, tych skrzydłach fruwa, cały płonie, bo serafy to płonące istoty, cały płonie jest zachwycony, podekscytowany. I myśli sobie: ja, to jest niezwykłe, on jest święty. A przychodzi czwarty, mówi: chłopie, o czym ty mówisz? On naprawdę jest święty. Przychodzi piąty, mówi: chłopaki, wy w ogóle nic nie wiecie. Ja wam powiem, on jest święty. I przychodzi piętnasty i mówi: nie, nie, nie. Wy, cała banda chłopaków, wy niewiele wiecie. Ja mam objawienie, on naprawdę jest święty. I wiecie, co się dzieje? Jest burza oklasku, wszyscy skaczą, są podekscytowani, mówią: on naprawdę jest święty. On naprawdę jest święty, on naprawdę jest święty. To jest niebo. Kompletna ekscytacja tym, kim on jest. Kompletne zwariowanie na jego tle. Zupełnie odjechani wszyscy wołają, każdy z nich mając swoje objawienie i dokładają jeden do drugiego objawienie tego, kim on jest, i dzielą się tym. I pierwszy mówi: już te 150 miliardów aniołów powiedziało święty, i pierwszy wraca do pierwszego i pierwszy mówi: chłopaki, wy nic nie wiecie. Ja wam powiem, on naprawdę jest święty. Bo on ma znów świeże, nowe objawienie jego świętości. Rozumiecie? To o to chodzi. To o to chodzi w jest więcej. To o to chodzi w tym, że jest więcej objawienia. To o to chodzi, dla takich rzeczy żyjemy. Zauważyliście, że teologia ma to do siebie, że próbuje ułożyć rzeczy. Tak? Włożyć schemat. Bóg jest taki, 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 taki. Jak już taki jest, już wszystko wiemy, to co robimy? Siadamy i piszemy doktoraty. Na jaki temat? No, że wiemy. I co z tego wynika? Żadna zmiana serca, żadna zmiana życia. Żadni podekscytowani ludzie Bogiem, tylko ludzie, którzy wiedzą, ale nie mają ani radości, ani ekscytacji, tylko wiedzą. I to za mało. Nie jesteś stworzony, by wiedzieć. Jesteś stworzony, by mieć objawienie. Żeby chodzić w objawieniu. Ciągle przechodząc z chwały w chwałę, poznając Go takim, jakim On naprawdę jest. To porywa moje serce, bo mógłbym powiedzieć, że On jest dobry i byśmy mogli dokładnie tą samą lekcję przejść, kiedy mówimy, że On jest dobry. Miałeś objawienie Jego dobroci, doświadczenie Jego dobroci? To wiesz, jak to jest. Ja miałem kiedyś To było niezwykłe. Byłem już pastorem i głosiłem na temat usprawiedliwienia. Tak, byłem na nowo narodzony, mówiłem językami, ale nagle przyszło objawienie o tym, co to znaczy, że ja jestem usprawiedliwiony. Wiecie, jak moje kazanie wyglądało? Jestem sprawiedliwy, jestem sprawiedliwy, jestem sprawiedliwy, jestem sprawiedliwy, jestem sprawiedliwy, sprawiedliwy jestem! Nie ma nade mną żadnego grzechu. Jestem uwolniony, jestem czysty, doskonały w nim zupełnie, bo on mnie przyodział swoją szatą sprawiedliwości. Jestem sprawiedliwy. Wiecie, co to znaczy? Nie zatrzymasz objawienia, kiedy poznasz jego twarz i zobaczysz, kim on jest i zobaczysz, co on mówi o tobie. Wtedy jesteś tak podekscytowany, jesteś po prostu najarany, krótko mówiąc. Jesteś jak narkoman. Wiecie, ja się nie dziwię, że narkomani biorą narkotyki. Ty też byś chciał brać, tylko wiesz, że konsekwencje są złe, dlatego nie bierzesz. Umówmy się. Wiecie dlaczego? Bo my chcemy ekscytacji. My chcemy doświadczenia. My chcemy, żeby nasze życie było dynamiczne, a nie święty, święty, święty. Co? Święty, święty. A, mówiłeś? Dobrze, święty, święty, święty. Rozumiecie? To w ogóle nie o to chodzi. To nie jest to życie. To nie jest ta dynamika. Czy można tak żyć? Tak. A co nam przeszkadza w takim życiu? A, dobre pytanie. Dobre pytanie. Dobre pytanie, bo wiecie, co jest cudowne? Kiedy to się może stać? Kiedy kilka rzeczy usuniemy z naszego życia. Co? Porównywanie się ze sobą. Wiecie, gdyby serafini się porównywaliby swoje objawienie, które jest lepsze, to wiecie, gdzie by wylądowali? Na ziemi. Wiecie gdzie? W Polsce. Bo my lubimy się porównywać. O, ten jest lepszy. O, ten jest lepszy. A ten miał lepsze objawienie. O, ten to dopiero ma objawienie. O, słyszałem, ten to miał objawienie. A, takie kazanie niezwykłe. Nie wiem, czy zwykłe, czy niezwykłe. Co to w ogóle ma do rzeczy? Jaki to ma w ogóle związek? O czym my mówimy? O objawieniu czy o nim? Ale my się ekscytujemy objawieniem, nie nim. Mamy być podekscytowani nim, nie objawieniem. Ale porównujemy się, kto jest lepszy, kto ma lepszy kościół, kto ma lepszą grupę uwielbienia, kto się lepiej modli. Ten to jak się modli, to się modli. O. A ona jak się zaczyna modlić, uciekaj. Ale jak oni się modlą, o, taka świętość przychodzi. Zauważyliście, ile tego jest? My ciągle się porównujemy. I wiecie, co to sprawia? Że nie możemy odnaleźć i docenić objawienia, które nosimy w sobie, które Bóg nam dał. Jeśli się porównujesz, to karłowaciejesz. W ogóle nie wzrastasz i hamujesz swój rozwój. Kiedy się porównujesz, nie pozwalasz, aby Duch Święty cię wprowadził w nowe, niezwykłe objawienie, ale hamujesz wszystko, co jest tylko możliwe do zahamowania. Nie porównuj się z nikim. Bo twoje objawienie święty jest cudownym objawieniem, którego potrzebujesz ty i którego potrzebuję ja. Powiem tak, nikt z was nie będzie miał tego objawienia, które ja mam. Nikt. Gwarantuję wam. 100%. Nikt z nas nie będzie miał takiego objawienia, jakie ty będziesz miał świętego. Nikt. Gwarancja. To po co my się ścigamy? My potrzebujemy tego objawienia nawzajem, bo ja nigdy tak nie powiem, jak moja Gosia na przykład. Ja nigdy nie będę nauczał tak, jak Dale naucza i to jest okej, to jest w porządku. Dlaczego? Bo ja nie jestem Dale. Ja jestem Jurek z Kalisza. Fajny chłopak, lubię go. Naprawdę ja go lubię, bo on jest fajny. Wiecie, dlaczego on jest fajny? Bo pokochał Jezusa. Ja go lubię. Lubisz siebie? Powiem ci, powinieneś. Bo słowo uczy nas, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Wow, jak nie umiesz siebie kochać i lubić, jak będziesz lubił innych? Musisz siebie lubić. Ja to lubię, Jurka. W porządku, gość. Denerwuje mnie nieraz. Denerwuje mnie autentycznie. Wkurzam się na niego nieraz. Ale powiem wam, tak naprawdę to dobry gość. Jest okej. Wracajmy, oczywiście sobie żartuję trochę w tym, ale chcę, żebyście zobaczyli rzeczy, chcę wymalować obraz przed wami, żebyście zaczęli rozumieć to, jak ważne jest to, co Bóg tobie dał, jak ważne jest to objawienie, które Bóg włożył w ciebie, jak istotne jest to, co Bóg w ciebie wkłada, a ty to poniżasz, bo porównujesz z innymi. Ty umniejszasz temu objawieniu, bo ktoś ma lepsze objawienie niż ty, bo ktoś przeszedł lepszą drogę, bo ktoś ma lepsze rzeczy, bo ktoś ma lepsze osiągnięcia, to ty w ogóle nie zwracasz uwagi na to, co Bóg ci dał i co się dzieje? Pomniejszając to, sprawia, że karłowaciejesz. Rozumiecie? Fajnie, że są tu ludzie, którzy rozumieją. To jest bardzo istotne. Dlatego potrzebujemy siebie. Twoje, bracie, siostro, objawienie, którego nikt nie będzie miał, i powiem tak, wszyscy czekamy na twoje objawienie. Ja czekam, że Kościół zacznie się dzielić swoim objawieniem. Ja tak lubię, kiedy siedzę z naszymi ludźmi z naszej społeczności i oni mi opowiadają swoje historie. Ja siedzę z rozdziawioną gębą i mówię tak, wow, to ja nigdy takiego czegoś nie miałem. Mógłbym wam opowiadać historię za historią. Ludzi, którzy mają objawienie, ja siedzę, ostatnio mamy takiego gościa, opowiadaliśmy tu niektórym z was, którego Duch Boży wziął na swoją jakąś tam lekcję i miał wizytację anielską i anioł mu pokazywał różne rzeczy. Jak on zaczął opowiadać, nie opowiem tej historii, ale jak on zaczął opowiadać tą historię, te wszystkie rzeczy po kolei, co mu Bóg zaczął pokazywać, to siedziałem tak... Ja nie wiedziałem, że ludzie mogą mieć coś takiego. Wow! Byłem podekscytowany. Wiecie, co to spowodowało? Powiem wam, co powoduje to. Ja się nie czułem gorzej. Ale czułem się pobłogosławiony. Ja się nie porównywałem z Bobim. Ja się cieszyłem, że on to ma. Bo pomyślałem sobie, on to ma, to ja też to mam. Dlaczego? Bo my jesteśmy razem. My jesteśmy rodzina. A więc mamy to. I się cieszyliśmy, dzieliliśmy się ze sobą tym. Ja mu opowiadałem, co Bóg mi pokazał. On powiedział mi, co Bóg jemu pokazał. Ja mówię, wow, to jest niezwykłe. Ja mówię, ty Jurek, ale ty to masz. Ale Bóg ci pokazał. Ja mówię, ty, naprawdę, ale powiem ci, to, co ci Bóg pokazał, ja nigdy tak nie patrzyłem. Stary, ja po prostu jestem zaskoczony. Jak to mnie ubogaciło, sprawiło, że mam większą parę, żeby iść. A w ogóle kilka rzeczy, które powiedziałeś, skłoniło mnie do tego, że pokutuję i wołam do Pana, przebacz mi. Wiesz dlaczego? Bo ja szanuję objawienie, które Bóg mi dał, kocham, które mi daje. I szanuję objawienie, które ty masz. I to jest w niebie. Rozumiesz? Oni się po prostu... nie szczypią, żeby dzielić swoim objawieniem. Nie czują się poniżeni. O, ja jestem tylko taki biedny Polak. Ja to niewiele wiem. Ja to niewiele doświadczyłem. Ja ci powiem. Ja wiem, że ci wielcy, których ja podziwiam, są niezwykle wielcy. I ja ich kocham. I się uczę od nich. Ale powiem wam, oni nie mają tego objawienia, które ja mam. Nikt go nie ma, nawet ci wielcy nie mają. Bo tata mi dał tylko to jedno, jedyne w swoim rodzaju, dla Jurka i przez Jurka i z jego zrozumienia, z jego historii, z jego patrzenia, z jego emocji. Nikt nie ma takiego objawienia, jak ja mam. No to jest okej. Rozumiesz? Wtedy nagle czujesz się dobrze ze sobą. Kiedy zaczynasz się czuć dobrze ze sobą, nie porównujesz się, zaczynasz rosnąć. Dlaczego? Bo cenisz to, że Bóg mówi i chcesz to dać. Kiedy to zaczynasz dawać, to powiem ci, co się dzieje. Jest uwolnione namaszczenie i moc Boża zstępuje na ludzi, tak jak dzisiaj na was. Amen? To się dzieje. Doceń to, co masz. Nie zapomnę innego człowieka u nas w kościele, który doświadczył niezwykłego objawienia i lata teraz i ewangelizuje. Ten ciągle od niego miałem. Przez miesiąc czasu mnie męczył. Nie, to było dobre męczenie, bo zdawał mi relację, ile się ludzi nawróciło, ilu ludzi zostało uzdrowionych. I myślałem sobie, to jest korba, ja też tak bym chciał. Ale nie, ja tak nie mam. On tak ma, bo Bóg nie mu to dał, ani mi. I zacząłem się cieszyć razem z nim. On przyszedł do mnie do domu i zaczął się ze mną dzielić. Ja patrzyłem znów z rozdziawioną buzią i myślałem sobie, Boże, jak ty go używasz, jakie to jest cudowne, to jest nasze, to nie jest tylko jego, to jest nasze, bo jesteśmy rodziną. Myślę sobie, super, super. I to mnie tak zachęciło, że ja też mam większą odwagę, żeby mówić o Jezusie innym. Żeby wkładać ręce i modlić się o chorych. Dlaczego? Bo jego objawienie zmotywowało mnie, wzbudziło we mnie głód i pragnienie. Wyobraź sobie, że kiedy ten Bobby przyszedł z tymi objawieniami z aniołem, to ja poczułem taką potrzebę głęboką. Panie, ja też chcę, żebyś przyszedł do mnie. Ja mu nie zazdroszczę, to nie jest ta kwestia. Ja tylko, coś zostało we mnie poruszone. Ja mówię, a to ja też mogę? Aha. No to ja też chcę. Ale jak my się nie dzielimy, to co? To bogactwo Kościoła umiera. Jest tu kilka później takich mądrych głów, nie? Tak zwanych. Na przykład Rykarski wychodzi i mówi i wszyscy są, albo jakaś część zachwycona. Powiem wam, jakie będziemy mieli super nabożeństwa, jak będzie wychodziło więcej ludzi, którzy mają objawienie. Szczere, proste objawienie, będą się tym dzielić. Powiem wam, będziemy tak skakać. Będziemy 2 godziny skakać i będziemy mówić, Jezus jest cudowny. Jezus jest cudowny. Nie, no tak? Nie, naprawdę. O ja, to jest Jezus? Tak, to On to uczynił w twoim życiu, tak. Przez ciebie to uczynił, tak. Wow, to ja nie wiedziałem, że Jezus takie rzeczy czyni. Wiecie, i nagle chrześcijaństwo przestaje być nudne. Ja to lubię, jak ono nie jest nudne. Jak jest nudne, jak to kiedyś ktoś, już nie pamiętam, kto tam mówił, Boże, jesteś nudny. Podczas nie modlitwy mówi, Boże, nudzi mi się. A Bóg mówi, wiesz co, ale ja nie jestem nudny. To znaczy, rozumiecie, ktoś z nas musi być nudny. Chyba ty, bo ja nie. Bóg nie jest nigdy nudny. To my jesteśmy nudni. Jeśli już jest nuda. Jak do małych dzieci się mówi, kiedy one mówią, nudzi mi się, to ja zawsze mówiłem do moich wnuczek, jak ci się nudzi, to ja znajdę tobie pracę. Dobrze, wracajmy. Słuchajcie, to jest ten model, który jest niezwykle istotny, niezwykle ważny. Dziel się tym, co Bóg ma. Pokochaj to, co Bóg ma. Wybierasz dzisiaj to, żebyś kochał to, co Bóg ci daje? No, ja nie wiem, chyba to nikt nie słuchał. Nie, kilka osób. Amen? Będziesz mówił o tym, co Bóg do ciebie mówi? Tak? Będziesz się dzielił tym, jakie masz objawienie? Bo powiem ci, twoje objawienie jest cudowne. Ja go potrzebuję. Dale go potrzebuje. Każdy go potrzebuje. My wszyscy potrzebujemy. Oczywiście fizycznie nie jest zawsze możliwe, żebyśmy się tym dzielili, ale my tego potrzebujemy bardzo naprawdę, bo Kościół będzie inaczej funkcjonował. Zupełnie inaczej będzie funkcjonował. Będzie jak w niebie. Jeden powie święty, Serafin, a drugi powie, o chłopie, święty. Ja widziałem naprawdę świętego. Rozumiecie? Następna rzecz, która jest taką niezwykłą przeszkodą, to zazdrość. O, on to potrafi grać i takie rzeczy robi przed Bogiem. Zazdrość prowadzi do tego, że stajemy się karłowaci. Znów jesteśmy skupieni, wiecie na czym? W dół, a nie w górę. Znów jesteśmy na przegranej pozycji, a nie na wygranej. Bo zazdrościmy. Zazdrość uwalnia karłowatość. A w końcu prowadzi do śmierci. Wiecie o tym, że zazdrość prowadzi do śmierci? Nie? Nie wiecie? Dobrze, pierwsza księga Mojżeszowa, 4 rozdział, Abel i Kain. Ten mu zazdrościł, go zabił. To taki skrót. Ale biblijny. Wiecie, co powoduje zazdrość? Że nie ma relacji. Zabijamy relacje. Zabijamy kościoły przez zazdrość. Zazdrość potrafi sprawić, że kościoły się rozsypują. Zazdrość jest demolująca. Dlaczego zazdrościmy? Bo nie czujemy pewności w tym, kim jesteśmy i co mamy. Zazdroszczę, bo myślę, że ktoś ma lepsze niż ja, bo nie wiem, że ja mam to najlepsze. Wiesz, że w Bogu każdy z nas ma swoje miejsce. Jest taki, wiecie, to jest napisane, że wiele jest mieszkań. W Bogu jest mieszkanie i ty masz tam dom w Bogu. I te klucze do tego domu tylko Bóg ma dla ciebie. I w ogóle nikt nie jest w stanie otworzyć tych drzwi, tylko ty. To jest twój dom. To jest twoje miejsce. Nikt tam nigdy nie wejdzie. Jeśli ty tam nie wejdziesz, to nikt nie wejdzie. Bóg nikogo tam nie wpuści. To jest twoje miejsce. jeśli to jest twoje miejsce, to nie musisz zazdrościć, bo to jest wyjątkowe twoje miejsce, wyjątkowego syna i wyjątkowej córki. Kochanej przez Boga, który jest zupełnie wyjątkowy. Ostatnio rozmawiałem z jedną z naszych dziewczyn, która miała cudownie, mieliśmy świetną rozmowę, ona opowiadała mi, miałam Gosi mi, swoim małym, najmłodszym synku, ma trzech chłopaków. I mówi ten najmłodszy, mówi tak, mama, słuchaj, ale tak szczerze, powiedz tak szczerze. Tak chłopaki nie będą słyszeć, tak szczerze. Najlepiej mnie kochasz, nie? A matka mówi, co mówiłeś? A mówi, mamusiu, ale tak powiedz, możesz powiedzieć szczerze, ja to przyjmę. Najbardziej mnie kochasz, prawda, z chłopaków? Ona mówi, nie, najbardziej Stasia kocham, bo to jest Staś. I ja go kocham całkowicie, ale jak Michała kocham, to też całkowicie, ale inaczej. To tak po Michałowemu, dla Michała, a dla Stasia tak po Stasiowemu, dla Stasia. Rozumiesz? Kiedy wiesz, że jesteś kochany i ceniony przez Boga, nie szukasz i nie zazdrościsz, nie porównujesz się, ale także nie zazdrościsz, że komuś się udaje, że komuś idzie dobrze, że ktoś osiąga niezwykłe rzeczy. Patrzysz i mówisz, super. Wiecie, boli mnie ta kultura zazdrości i porównywania się, bo ona ściąga ludzi w naszym kraju, że się nie mogą rozwinąć. Ileż to razy w kościele widziałem sam, nieraz sam byłem tego uczestnikiem, że kiedy ktoś się wznosił, to go sprowadzaliśmy do poziomu równości. A dlaczego ma być lepszy? Jak my czołgamy się, to on też. Jak nam nie idzie, to dlaczego ma jemu iść? Niech mu nie idzie. Postaraliśmy się, żeby mu nie szło. No i mu nie szło. Jesteśmy w tym dobrzy. Zauważyliście, że to jest nasza mentalność Polaków? Nie wyskakuj tam. Ty taki chojrak myślisz, że co? Że lepiej wiesz od nas? Nie chodzi o to, że lepiej. No, ale co ty się tam tłumaczysz? My wiemy, że ty uważasz się za lepszego. Nie, nie jestem lepszy. No oczywiście, że uważasz się za lepszego, bo przecież ci lepiej idzie. Teraz ci poszedł biznes, to teraz głowę masz taką do góry. Hej, to wcale tak bym nie pomyślał. A tam byś nie pomyślał, wiadomo, że tak myślisz. A co to jest? Powiem wam, to jest objawienie. My to tak nazywamy. Nie, to jest podejrzliwość. Następny punkt. My stosujemy podejrzliwość, a nauczamy, że to jest objawienie. Nie. Podejrzliwość i objawienie to są dwie różne rzeczy. A ja wiem, co ona miała na myśli, jak ona to mówiła. A ten tak spojrzał, ja wiem, co on myśli. O, ja wiem, co ty myślisz. Jak ty spojrzałeś tak na mnie, to ja wiem. I ten twój uśmieszek, ja wiem, co on znaczy. Nie przeżyliście tego nigdy? O, wow, niesamowite, święty naród. Za chwilę wam opowiem historię swoją. Pośmiejecie się ze mnie. Albo będziecie płakać, tak jak ja wtedy płakałem. Ale naprawdę chcę wam powiedzieć, że my musimy wyrugować z naszego życia i zobaczyć, że te rzeczy czynią nas karłowatymi i nie pozwalają nam się rozwinąć. Naprawdę one nie pozwalają nam się rozwinąć. Naprawdę nie. To ta podejrzliwość sprawia, że kiedy tak siebie nawzajem podejrzewamy, to ściągamy siebie także na dół. Bo my podejrzewamy, chociaż ludzie nie mają niczego złego na myśli. I wiecie, chodzimy z taką głęboką oceną, wiedzą, objawieniem to się nazywa. My jesteśmy tacy. My po prostu wiemy, co ludzie myślą. Ja ci powiem, jest taki jeden sposób na to, żeby wiedzieć, co ludzie myślą. Zapytaj. Chcesz wiedzieć, co ludzie myślą? To zapytaj. A jak mnie okłamią? To jest, powiem tak, to jest ich strata, a nie jest moja strata. Ja jestem uczciwy, ja ci wierzę. No ale nie myślisz, że cię przerobią? Znów, to jest ich strata, nie moja. Dlaczego? Bo Bóg wie, że ja jestem uczciwy i szczery. Myślisz, że nie będzie błogosławił mojej szczerości i uczciwości? To ty taki naiwny jesteś? Aha! No, powiem ci, dobrze się żyje z taką naiwnością, bo nie domyślam się, co ludzie myślą. Ja nie wiem, co oni myślą. Jak mi Bóg coś objawi, to zadaję pytanie, czy to jest prawda? Oni mówią, nie. A ja myślę, o, pomyliłem się. To chyba była bardziej podejrzliwość niż objawienie. Zacząłem traktować inaczej ludzi. I to zmieniło moje życie. Dzisiaj mam radość i dzisiaj jestem szczęśliwy z tego, że należy do mojego taty i że on należy do mnie. Dzisiaj jestem szczęśliwy, bo lubię tego chłopaka, który popełnia błędy, tego Jurka. On popełnia błędy, ale lubię to. Lubię w nim nie to, że popełnia błędy, ale to, że wstaje i chce walczyć dalej. Ale nie chce się z nikim porównywać. Wiecie, w ostatnich latach doświadczałem wiele razy, że ludzie chcieli mnie ściągnąć z rzeczy, za którymi biegłem i które pokochałem. I powiedziałem sobie, nie. Nie zatrzymam się. Będę biegł. Powiem, wiecie, kiedyś była taka sytuacja. Poznałem się z taką Żydówką, świetna kobieta. Opowiadałem o moich trudnościach. Właśnie, że chcę robić coś tam. I ona tak spojrzała na mnie i mówiłem, że jest mi trudno, bo niektórzy się nie zgadzają ze mną. I tak bardzo szczerze powiedziała, ona powiedziała, wiesz co, tak dziwnie to nazywasz. Nie mógłbyś nazwać to jakąś zazdrością? Ja mówię, wiesz, nie wiem, czy tak jest. A on mówi, tak właśnie jest, bo cię próbują ściągnąć stamtąd, co jest dobre. Bo wybiłeś się w tym sensie, że chcesz czegoś. A więc ściągałem cię w dół. Myślałem sobie, ty no mądra Żydówka. No. A czy nie lepiej byłoby na moje objawienie powiedzieć święty? I dołożyć do tego święty? I dołożyć następne święty? Czy nie lepiej, kiedy dokładamy, niż kiedy ściągamy? Nie lepiej, kiedy się cieszymy, że ktoś ma objawienie, niż go ściągnąć na dół? To jest ważne. To jest bardzo ważne. Bo to nas poprowadzić może. Czy to znaczy, że się nie mylimy w naszych objawieniach? Mylimy się. Czy to oznacza, że wszystko, co myślimy, jest właściwe? Nie, nie jest właściwe. Ale tak jest w niebie. Że oni się dzielą tym, co mają. I przez to wzrastają. Jesteśmy na konferencji w Stanach. W ostatnim czasie pojechaliśmy do Los Angelesa. Tam konferencja rewelacyjna. Głosili jeden, drugi, trzeci, ale między tym jednym, drugim i trzecim były trzy kolekty. Tego samego dnia oczywiście, tak? Jak ja bym zrobił trzy kolekty tego samego dnia na konferencji, oła. Słuchajcie, jest następny dzień, są znów trzy kolekty. Ja jestem generalnie dawca, lubię dawać, kocham to. I trzeciego dnia jest konferencja i za każdym razem jest nauczanie na temat dawania. Jesteście Polacy. Tak widać po was, jak się śmiejecie, że jesteście Polacy. No ja tak siedzę i jest trzeci dzień. I myślę, ciekawe, czy odpuszczą. Ja się dzielę sercem. Ja mówię tak, jak myślałem. Ciekawe, czy odpuszczą. I oczywiście za każdym razem dawałem, a moja Gosia pyta mnie, ty, a co tam wyciąga z tego portfela? Możesz mi powiedzieć przynajmniej ile? Bo ja, wiecie, dlaczego ona tak pyta? Bo była kilka razy ze mną w takich momentach, kiedy Bóg do mnie powiedział, oddaj wszystko. I oddawałem wszystko. I na przykład nasze pieniądze, które były na 2 miesiące albo 3 miesiące życia, ja potrafiłem oddać na tacę wszystko. I później ona, pamiętam, jak kiedyś taka zdarzyła się sytuacja, i ona mówi, ty, ale co, dałeś wszystko? Ja mówię, no, tata kazał, to dałem. Ona tak patrzy na mnie, nic nie powiedziała, ale później mi powiedziała, co pomyślała, jak to nie był tata, to cię zabije. Wiecie, my jesteśmy przywiązani do pieniędzy na maksa. Normalnie tak przywiązani do tej kasy, że wiesz, że trudno nas oderwać. I tak siedzę w tych Stanach, a oni odrywają tych ludzi od tej kasy. Próbują ich oderwać, rozumiesz? Przychodzi ostatni wieczór, ostatnie kazanie. Świetne w ogóle kazanie chłopak miał. Naprawdę rewelacyjne. No i po tym kazaniu wychodzi fajny człowiek, którego strasznie polubiłem. Super gość. Wychodzi i mówi tak, słuchajcie, zbieramy na ten projekt pieniądze. W ogóle nie wspomina, że już tyle zebrali tej kasy. Tylko mówi, że musimy nową kasę zebrać. Ja tak patrzę na niego, myślę sobie, chłopie, ciekawy jestem, co ty powiesz. I on tak wychodzi, mówi tak, słuchajcie, ja na to daję $1000, wyciąga czek i mówi, tu jest wypisany czek, daję $1000. Ilu z was da $1000 na ten projekt? Ja tak patrzę, myślę sobie, nie wierzę własnym oczom. Myślę, ty, już mi się tak ciasno robi w swojej skórze. Myślę, ty, no po prostu zaraz coś się we mnie stanie. I tak stoję i patrzę. Myślę, co nie robią ci goście? Naprawdę, mówię, co nie robią ci goście? I nagle on mówi, dobrze, to do przodu niech wyjdą ci, którzy chcą dać $1000, a resztę to do koszyczków wrzucicie pieniądze. Ja wam tak opowiadam, jak ja słyszę, tak? Słuchajcie, ja patrzę, a tam miejsca z przodu nie ma, tłum wyszedł. Myślę, ty, oni muszą mieć jakąś ogromną kasę, że oni tyle dają. Tak stoję i patrzę i myślę sobie, ty, coś jest nie tak z tym wszystkim. I słyszę, jak Duch Święty do mnie mówi, co, pooceniałeś już? Jesteś zadowolony z siebie? I mówię, ale jak to? Oni tak zbierają, tak wolno, rozumiecie? Ale przecież to nie jest właściwe. A Duch Święty mówi, a skąd wiesz? No tak myślę. A może źle myślisz? No ale słuchaj, tego to się nie da wytrzymać. A on mówi, a ciekawe, co ciebie tak trzyma? Mnie? Że do mnie? Że mnie coś trzyma? Ja jestem dawca, ja lubię dawać. To dlaczego nie dałeś $1000? Jak to dlaczego nie mam? A na pewno nie masz? A w domu może masz? Słuchajcie, lepiej nie wdawać się w taką dyskusję z Duchem Świętym. On dojdzie do tego, że powie masz. On dojdzie do tego, że ty powiesz, oczywiście chcesz więcej. Słuchajcie, ja stałem i nagle po prostu zobaczyłem, jak obrzydliwa, wredna ocena jest w moim sercu. Jak obrzydliwe, wredne diabelstwo wkradło się w moje serce i mną steruje, a ja patrząc na nich i wiecie, co Duch Święty mi powiedział? Mówi, wiesz, dlaczego oni dali? Bo oni kochają dawać i oni czekają na to, żeby mogli dać. Zobacz, co oni zrobili. Oni wybiegli do przodu. Oni z radością chcieli dać, a ty ich oceniłeś, że są zmanipulowani. To znaczy, że nie manipulują w ogóle? Nie moja sprawa. Nie mój biznes. Moja sprawa uczyć się. Moja sprawa być uczciwym i szczerym. Moja sprawa być mądrym, a nie oceniającym. My, Polacy. My wiemy. To była manipulacja. Zostałeś zmanipulowany. Tak daleko zostałeś zmanipulowany, że teraz mówisz, że to Duch Święty. My się potrafimy posunąć tak daleko. Znam te drogi w mojej głowie. Znam te myśli, które przychodzą. Wiem, jak muszę walczyć z tymi rzeczami. Pomyślałem, wiecie, opowiadałem ostatnią niedzielę po kolekcie, przed kolekcją o tym nie opowiadałem, po kolekcie opowiadam tą historię i mówię, jak się zmagałem, że Bóg mnie korygował, że ta ocena jest wredna, że my jesteśmy tacy bardzo skorzy do oceny i że ja naprawdę oceniłem tych ludzi. Musiałem pokutować, przepraszać Pana i prosić, zajrzyj do mojego serca i sprawdź, czy nie kroczę drogą zagłady, bo to jest niszczące. To niszczy moje życie. Ich nie zniszczyło, to mnie zniszczy. Wiecie, kiedy opowiedziałem Kościołowi tą historię, oczywiście tak jak wy, zaśmiewali się, ludzie zaczęli wychodzić niektórzy i jeszcze wkładali na na tace pieniądze, jeszcze do koszyków wrzucali pieniądze. Ja im nic nie mówiłem, że mają wrzucać. Daleki byłem od tego, żeby w ogóle to wspomnieć. W ogóle bym nie pomyślał. Ale Duch Święty do nich przemówił. To nie moje dzieło, to jego dzieło. On ich przekonał, żeby dawali pieniądze. Ale wiecie, dlaczego oni zaczęli dawać pieniądze? Bo zostali uwolnieni od oceny. Wiecie, ja coś wiem na ten temat, dlatego że ja w naszym kraju przez... Oła, powinienem skończyć. W naszym kraju przez lata głosiłem na temat finansów. Tak, wiem. Przez lata głosiłem na temat finansów i wiem, co to znaczy głosić na temat finansów. To jest orka. Nie ma gorszego zajęcia. A ja powiem wam, ale ja kocham tą orkę. Ja to lubiłem mówić na temat dziesięciny, danin, różnych rzeczy. I stałem przeciwko duchowi ubóstwa. Wiecie dlaczego? Bo chcę, żeby lud Boży był wolny. I powiem wam, później się zastanawiamy, dlaczego to tak w Stanach Zjednoczonych jest, że oni, wiesz, słyszą, co Bóg mówi, jeden drugiemu przesyła na jakieś konta pieniądze, on ma jakiś projekt i nagle się znajdują pieniądze, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak i dlaczego. Wiecie dlaczego? Ja wam powiem, bo nie ma oceny. Słyszą i robią. Czy wszyscy, czy na pewno? Nie, ja nie mówię, że wszyscy i że na pewno wszystko się dzieje. Ale zobaczyłem coś, co jest niezwykle cenne w tej kulturze amerykańskiej, co my odrzuciliśmy i nazwaliśmy to w odpowiedni sposób. I pomyślałem sobie, to jest obrzydliwe. Ta nasza ocena jest obrzydliwa. I trzeba się z tym rozstać. Halleluja. Zbieramy kolektę? Nie, nie. Nie. Śmieję się teraz, ale mówię bardzo poważnie o tym, że kiedy usuniemy te rzeczy, wzrost będzie następował bardzo szybki. Specjalnie powiedziałem na zakończenie o finansach, bo chcę wam powiedzieć, co to znaczy kwestia finansów. W Królestwie Bożym finanse i wierność w finansach w dawaniu jest najmniejszą rzeczą w Królestwie Bożym. Najmniejszą, nie ma już mniejszej rzeczy. A teraz pokażę wam jedną rzecz, jedną lekcję. Wielu chrześcijan chce wzrastać i mówią tak, pomińmy początki nauczania o dziesięcinach i o ofiarności i pójdźmy do wyższych rzeczy. Będziemy się modlić i będziemy wielbić naszego Pana, ale w ogóle o pieniądzach nie wspominaj. Ja mam pytanie, czy jesteś w stanie postawić drugi krok, nie stawiając pierwszego? Czy ktoś by mi to zademonstrował? Czy jest taki ochotnik? Postaw drugi krok, nie stawiając pierwszego. Możliwe? To dlaczego my uważamy, że to jest możliwe? To powoduje brak wzrostu. To zatrzymuje i hamuje wzrost. Bo w najmniejszej rzeczy nie potrafimy być wierni. W ogóle nie myślałem, że o tym będę mówił aż tak. Ale pewnie Duch Święty chce. On wie, o co chodzi, ja nie wiem. A więc tak, rozumiecie? Chodzi o rozwój i kiedy pójdziemy ten pierwszy krok, przestaniemy oceniać, przestaniemy porównywać się, wyrzekniemy się tych rzeczy, wyrzeknij się ich. Ja się ich wyrzekałem dzisiejszej nocy jeszcze. Naprawdę, dzisiejszej nocy się wyrzekałem przed Panem oceny ludzi. Musiałem wyrzekać się i prosić Pana o łaskę, żeby mi pomógł. Kiedy się wyrzekniemy tych rzeczy, to tu jest napisane tak. Wołali święty, święty, zaczniemy się dzielić święty, święty objawieniem. Zatrzęsły się progi w posadach. Od tego potężnego głosu ludu Bożego, który mówi święty, święty, święty. I wypełnił się dom jego chwałą i dymem. To jest to, co wierzę, że Bóg ma dla was i to jest to, co wierzę, że przyniesie zupełne uwolnienie. I to jest też to, o co ty się musisz sam pomodlić, a nie ja o ciebie. Amen? Zrobicie to? Ja tą noc miałem długą, bo musiałem powiedzieć Bogu kilka rzeczy i musiałem się ich wyrzec. Jestem szczęśliwy, że mogłem to zrobić. Niech Bóg was błogosławi i niech się Jego chwała i moc objawia nad wami. Niech znaki i cuda będą waszym udziałem. Chorzy niech będą uzdrawiani. Obfitość pańska niech wstępuje, a chwała niech będzie na każdym waszym spotkaniu. Oglądajcie Jego olej, oglądajcie Jego nadprzyrodzone działanie, wizytacje. Cheruby niech przylatują, a czemu nie? Serafy też. A niech tata przyjdzie też na spotkanie. Amen? Musimy tego chcieć. Musimy być głodni tego, żeby on przyszedł i on będzie przychodził. Niech Bóg was błogosławi. Amen.